Witam cię, Kasiu.
Cześć, Ola, ponownie.
Bardzo fajnie, że mamy znowu okazję pogadać o trochę innym temacie niż ostatnio. I tutaj wykorzystam tę okazję, żeby zaprosić i zachęcić słuchaczki i słuchaczy do zajrzenia do naszych poprzednich podcastów, które nagrałyśmy. Tak. Jest jeden odcinek u ciebie związany z, no właśnie, relacjami z jedzeniem, naprawieniem hormonów, regulowaniem hormonów, co jedno z drugim ma wspólnego. Dużo takich rzeczy przeplatających się.
Bardziej taki twój z twoją działką, ale w kontekście jakby trochę hormonalnym i jeden tak. Odcinek u ciebie odwrotnie związany bardziej z moją działką hormonalną.
Tak, tak. Ale to mam wrażenie, że te dwie rozmowy mimo wszystko zahaczały o to, jak wiele łączy jedno i drugie.
Tak.
Że praca nad relacją z jedzeniem to jest często jednocześnie praca nad regulowaniem hormonów i na odwrót.
I że to jest w ogóle dużo więcej niż jakieś tam powierzchowne rzeczy.
Tak, tak, tak. Więc jakby zapraszamy. W ogóle chcę ci dać znać, że przed naszą rozmową dzisiaj miałam konsultację z super panią, która trafiła do mnie przez swój podcast.
O,
tak,
super.
Przez naszą rozmowę. Tak, odezwała się
wow,
mailowo.
Super.
Tak, więc bardzo się cieszę, bardzo fajnie, że do kogoś ten vibe nasz przemówił, trafił i że się ta osoba zdecydowała dalej działać. Dzisiaj chciałam pogadać z tobą o temacie, jakim jest produktywność i produktywność rozumiana jako no coś, co niekoniecznie może sprzyjać nam, mimo tego, że otoczenie będzie temu przyklaskiwać i będzie to chwalić. Bo myślę sobie o takiej produktywności, która jest bardzo jakby gloryfikowana i taka wychwalana i pożądana i w ogóle wow, jak dużo robisz, to jesteś super i jesteś wtedy, nie wiem, wartościową czy też cenioną osobą.
Boże, no.
A jak robisz mało, to no wiesz, to jest zupełne przeciwieństwo. I w związku z tym, że jak wrzuciłam zapytanie na stories o to, kto, czy jest ktoś, kto chciałby ze mną pogadać o tym temacie, to napisałeś, że jesteś ekspertką i że możesz po prostu wszystko przerobiłaś. Dokładnie, wszystko przeszłaś.
Myślę, że z toksycznej produktywności jestem bardzo ekspertką i naprawdę, o Boże, w ogóle, bo o ile od dłuższego czasu już mam taką dużą stabilność w życiu, to naprawdę byłam mistrzynią skrajności, ale to mistrzynią. I nie zawsze to było takie zabawne i śmieszkowe, bo to było po prostu straszne, patrząc z perspektywy czasu. I również to się manifestowało właśnie w tym obszarze produktywności.
To pozwól, że zaczniemy od początku. Ja tylko na starcie chcę dać znać, że moje doświadczenia jakieś są w temacie, ale myślę, że dopiero kiełkują. I ja tutaj nie chcę absolutnie wygrywać tego podcastu z mojej perspektywy jako kogoś, kto już jest za tym, bo ja myślę, że jeszcze jestem w tym.
Okay.
I że ja jeszcze szukam twojej drogi i też liczę na to, że jakby twoja perspektywa i twoje doświadczenia, wiesz, będą po prostu inspiracją dla mnie i że ja też wyciągnę sobie z tego coś fajnego. Więc powiedz proszę, jak w ogóle się zaczęła twoja przygoda w ogóle z, nie wiem, pracą, efektywnością, produktywnością, wiesz, zainteresowaniem tego typu rzeczami, pamiętasz?
Super ciekawe. Wiesz co, zaczęła się, mi się wydaje, że, dobra, to może cofnijmy się do podstawówki, gdzie wydaje mi się, że już wtedy jakieś, może nie, że produktywność, no bo też jakby co można wiedzieć w podstawówce na temat produktywności, chodzi o coś tam pewnie, ale myślę, że to mogło się zacząć od wielu zajęć dodatkowych, które miałam. I może nie aż tak super wielu, no bo tam było pływanie, później też była szkoła muzyczna, ale myślę, że u mnie to był problem trochę jakby czasochłonny, to było dużo bardziej ze względu na dojazdy, bo ja mieszkałam na takiej wsi daleko, daleko na końcu świata, co w ogóle kocham bardzo do tej pory. I no tylko właśnie minus był taki, że wszędzie trzeba było dojechać. Więc wycieczka nawet na godzinne zajęcia do szkoły muzycznej, chociaż zwykle były kilkugodzinne, no to była godzina drogi w jedną stronę, w drugą stronę. Jeszcze czasem zwalnianie się ze szkoły, żeby iść na autobus, czy no czasem właśnie jeżdżenie z mamą. No to było sporo. Pamiętam, że w trzeciej gimnazjum miałam taki rok, że jeszcze te zajęcia w szkole muzycznej były takie rozłożone u mnie na kilka dni, w sensie zwykle tam się starałam je skumulować, powiedzmy dwa dni w tygodniu jeździć do tego właśnie Nowego Sącza, żeby tam chodzić na te zajęcia, ale pamiętam, że ten ostatni rok w gimnazjum to było no, 4 dni w tygodniu na 5, musiałam po szkole jeszcze dymać autobusem do właśnie do miasta, przesiadać się jeszcze, no i tam siedzieć, a potem wracać jeszcze się uczyć. No, więc to było już bardzo dużo. I w, ale myślę, że tak, tak typowo jakieś zainteresowanie produktywnością samą w sobie i organizacją czasu, to zaczęło mi się w liceum i to było bardzo, ale to było tak, ja do tej pory pamiętam książkę, jaką przeczytałam, super starą, pamiętam, że ona, ją chyba z biblioteki wypożyczyłam, wtedy jeszcze nie było takich treści w internecie za dużo, a na pewno nie w polskim internecie, to była książka właśnie o efektywnej nauce, pamiętam, to była Krzywa zapamiętywania.
Czyja ona była?
Proszę?
Czyja ona była? Kogo autorstwa, pamiętasz?
Kurczę, nie wiem, Ola, ale ona była tak stara, bo ona miała jeszcze takie, wiesz, takie szare, grube kartki.
Okej.
No, nie pamiętam. Wydaje mi się, że to dosłownie jakoś się nazywała efektywna nauka, czy jak się efektywnie uczyć. I to było związane u mnie z maturą, bo ja byłam na... Poszłam do szkoły, do liceum na profil humanistyczny. Nie, właściwie poszłam na biochema, potem zmieniłam szkołę na humanistyczny, a potem w drugiej liceum stwierdziłam, że nie, ja jednak chcę zdawać biologię, chemię na maturze. I jednocześnie no to się nałożyło z bardzo wieloma problemami takimi prywatnymi u mnie, problemami finansowymi w rodzinie, rozwodem moich rodziców. I widziałam też, jak moja mama w takich sytuacjach kryzysowych, ona wchodziła w taki tryb robienia i w taki właśnie mobilizacja, okej, trzeba działać. No ja też bardzo ten tryb robienia od niej wzięłam, co sobie, trochę sobie cenię, w sensie cenię sobie, że działam, no ale właśnie wtedy się zaczęło takie, taka ta właśnie toksyczna produktywność, takie działanie dla działania, żeby jakby nieumiejętność nierobienia niczego, plus też właśnie wiedząc, że chcę zdawać tą maturę z innych rzeczy niż mam na profilu wiodącym, dowiedziałam, hej Kasia, no musisz się przełożyć z tego i musisz zacisnąć zęby tutaj i po prostu siedzieć w tych książkach i się przygotowywać i nadrabiać. I stąd właśnie wzięła się ta moja zajawka, okej, dobra, to wezmę sprawy w swoje ręce. Zacznę się uczyć efektywnie, no i zaczęłam czytać tę książkę o efektywnej nauce. Robiłam sobie plany nauki właśnie na te 2 lata przed maturą, no bo wtedy było liceum 3-letnie, żeby to wszystko ogarnąć. Plus też do tego automatycznie zaczęły dochodzić książki takie o takie możesz wszystko, właśnie takie coachingowe, ale właśnie też takie toksyczne coachingowe. I jakby nie, żeby to super działało, bo ja jednocześnie miałam naprawdę, jakby w ogóle moja taktyka wtedy była taka, żeby olać wszystkie przedmioty, tylko się skupić na tym jednym, więc ja mam mnóstwo dwój na świadectwie w liceum i zachowanie chyba poprawne, bo opuściłam strasznie dużo zajęć. I właśnie wtedy mi się zaczynało wbijać, tak jak mówiłam, to takie okej, robimy, działamy i pamiętam, że już wtedy miałam takie dużo robiłam planów i to mi bardzo długo zostało, robienie wielu planów i takie idealizowanie, że okej, ja to zrobię krok po kroku, to wszystko będzie idealnie, bo to też było takie moje szukanie poczucia bezpieczeństwa w tej produktywności. Że jak ja sobie, ja w ogóle, ktoś mi wtedy dał plan życia na kolejne 10 lat i powiedział, to zrób, to w ogóle będziesz bezpieczna, to ja bym się cieszyła bardzo. I coś takiego chciałam też zrobić, bo robiłam sobie mnóstwo planów i bardzo długo robiłam mnóstwo planów i używałam mnóstwa systemów organizacji. Jeszcze na studiach też o to zahaczałam, czego myślę, że z zewnątrz z jednej strony trochę było widać, bo wiele osób, okej, moja mama, wiele osób. Zdarzało się, że mówią mi osoby, wow, ty jesteś taka zorganizowana, ale z drugiej strony to jakby z mojej perspektywy panował ogromny chaos, ogromny, bo ja co chwilę trzymałam się jakiegoś systemu i właśnie na przykład robiłam te plany nauki, że to będę robić to, no i potem dupa, tak? No bo to było nierealistyczne kompletnie. Albo też na studiach. Pamiętam, jak rozpisywałam sobie często plany dnia, tak? No też studia miałam bardzo wymagające, bardzo dużo było nauki. Jednocześnie ja też odreagowywałam jakby pierwsze poczucie też, no może nie poczucie bezpieczeństwa, ale jakieś takie w ogóle oderwanie się od tych problemów też rodzinnych i takie okej, wolność, że w ogóle jestem dorosła i mogę robić trochę co chcę wreszcie. I no i to było takie też ze skrajności w skrajność. z jednej strony to chciałam być zorganizowana i organizery i w ogóle bullet journal jak weszły, to też byłam zakochana i tu robienie sobie idealnych szlaczków, notatek i tak dalej, a później zarzucanie tego wszystkiego w cholerę i odpuszczanie jakichkolwiek planów i hulaj dusza piekła nie ma i w ogóle zapominanie o tym, a później z wyrzutami sumienia wracanie do tego. Ja to w ogóle widzę trochę jak to kompulsywne objadanie się.
Okej. Okay.
Dieta bez diety, nie? I takie... Zresztą też miałam...
Pomiędzy.
Tak, właśnie. Zresztą też jak rozmawiałyśmy, to miałam epizody objadania się i to było bardzo podobne i to też było skorelowane z tym, że właśnie tak super idealna organizacja na przemian z totalnym chaosem, ale naprawdę totalnym, no i też przeplatany właśnie tym, że no, tam nie było żadnej radości, to była bardziej organizacja dla organizacji, produktywność dla produktywności, w ogóle tworzona w jakichś takich oderwanych standardach od czegokolwiek, w sensie, że jakby nie uwzględniająca, bo tak, to moje życie to było jedno, tak, ale plany, które ja sobie robiłam, to były robione w próżni, w sensie jakiś ten system organizacji wdrażałam, to w ogóle one były bardzo w próżni i co z tego, że wszyscy gdzieś tam pisali, że no jasne, dostosowuj sobie to do siebie, tak, i tak dalej, no nie, w ogóle to do mnie nie docierało i ja tego nie rozumiałam i to bardzo dużo czasu mi zajęło, żeby to jakkolwiek zrozumieć i teraz zupełnie, zupełnie inaczej do tego podchodzę, no ale właśnie, no długo w takich skrajnościach byłam.
Mówisz o tym, że używałaś, w sensie, że korzystasz z czasu przeszłego odnosząc się do tych systemów organizacji. Aha. Teraz z nich nie korzystasz w ogóle? Czy korzystasz sporadycznie? Jak sobie aktualnie organizujesz? Nie wiem. Czy w ogóle organizujesz? Od tego zacznijmy.
Tak, organizuję. W ogóle miałam bardzo różne etapy. Teraz w tym momencie mi się zdaje, że w ogóle to jest kwestia bardzo postrzegania, przynajmniej u mnie. To jest kwestia właśnie perspektywy i tego, że wcześniej ja patrzyłam na te systemy organizacji jakby, kurczę, ja to wszystko tak wizualnie widzę, ja patrzyłam na te systemy organizacji i ja się dostosowywałam do nich, w sensie, okej, jakby ja do nich podchodziłam i jakby, okej, biorę wszystko, tak, i to wdrażam, zamiast jakby zostać w sobie i zostać w kontakcie ze sobą, i patrzeć sobie na system organizacji i sobie wybierać. Okej, okay, biorę to, biorę to z tego, a to w ogóle olewam, to nie jest moje, nie? Tylko po prostu zamiast tego, to ja tam właziłam, o sobie zapominałam zupełnie i brałam wszystko. No potem się okazało, że no nie, to w ogóle jednak nie działa, ale ja myślałam, że to ze mną jest coś nie tak. Tak jak z
dietami. A dokładnie. W sensie to jest coś, tak dużo analogii do jakby sposobów odżywiania i zastanawiam się, czy też w swojej praktyce miałaś takie doświadczenia, że widziałaś jakieś korelacje albo związki przyczynowo-skutkowe między taką właśnie wskakiwaniem w nadmierną produktywność, totalną nieumiejętnością odpoczywania i tak dalej, a problemami hormonalnymi?
Tak, bardzo. To wszystko się w ogóle równolegle działo i też jedna z takich rzeczy, która jakby w ogóle bycie, wiesz, w takich skrajnościach, no to jest ogromny stres dla ciała, ogromne jakby życie z takim ciągłym niepokoju, no bo to też mówię, no trochę śmiesznie może to brzmi właśnie te skrajności od tej organizacji i też jest dużo właśnie takich śmieszków w internecie, że hehe, albo właśnie o, co se schudnę, co se przytyję, tak, no to co się zorganizuje, to mi się to wszystko rozwali, no ale to nie było śmieszne, to było straszne, to było po prostu tyle presji, ile ja sobie nakładałam, tyle po prostu, tyle wyrzutów sumienia, stąd też jakby to była też jedna z tych rzeczy, które no później sięgałam po to jedzenie, czy po ten alkohol, czy po inne rzeczy, żeby odreagowywać to i żeby jakby nie mierzyć się z tymi ogromnymi wyrzutami, które ja miałam, nie spełniając tych standardów, które sama sobie narzuciłam, bo też miałam długo... Wydaje mi się, że to też jakieś duże przekonanie było pod tym, że no okej, jest jakieś coś, taki złoty gral, tak znowu jak z tymi dietami, tak? Jest jakiś złoty gral, który jak ja to ogarnę, to już będzie z głowy. I no znów teraz to wraca do moich problemów prywatnych i tego, że właśnie tego braku poczucia bezpieczeństwa, braku stabilności, tego, że ja po prostu tak bardzo się czułam niebezpiecznie, tak bardzo nie miałam tego gruntu pod nogami, że szukałam, żeby się tak kurczowo podtrzymać czegoś, że jak ja to zrobię, no to ogarnę. No i właśnie tak wracając do teraz, to teraz moja organizacja jest bardzo na moich zasadach i właściwie zmienia się bardzo. Też jest zależna właśnie od fazy cyklu trochę i ja widzę teraz narzędzia czy zadania jako zadania, jako narzędzia bez tego ładunku emocjonalnego. Prawda, no zyskują ładunek emocjonalny, jak coś odkładam na później przez tydzień. Ale generalnie mam do tego duży dystans. Natomiast no to wymagało ode mnie właściwie roku ogromnego odpuszczenia i roku, właśnie zeszły rok miałam taki, gdzie zrobiłam ogromne, dla mnie to było ogromne ryzyko właśnie odpuszczenia wszystkich zasad organizacji, odpuszczenia wszystkich zasad w ogóle życia, jakie sobie gdzieś wpoiłam i tego, jak ja powinnam, jak mi się wydawało, że ja powinnam pracować, powinnam żyć, powinnam jakieś zasady stosować i to odpuściłam, przerażona, no ale stwierdziłam, okej, okay, dobra, no zobaczę, co się stanie. No i to mi tą presję zdjęło. Zresztą właśnie, no to też było stosunkowo niedawno, prawda?
Mm-hmm.
Ale to mi zdjęło ogromnie tą presję i no i tak naprawdę mogłam...
Mm-hmm. A co było dla Ciebie momentem kluczowym, że zdecydowałaś, że robisz ten rok takiego odpuszczenia? W sensie, czy to tak narosło wszystko, narosło, już nie miałaś sił?
Chyba tak.
Trzymać się tej organizacji?
Tak. To było, wiesz co, w trakcie terapii, od zeszłym roku ją skończyłam chyba równo rok temu właśnie, w kwietniu. I to się stało w lutym. Dokładnie był taki moment dość dla mnie, taki, który zapamiętałam. I to było z dnia na dzień trochę. I to nie było tak, bo pamiętam właśnie w trakcie tej terapii, nie wydaje mi się, że w sensie ja wiem, że wszystkie rzeczy się przyczyniają do fajnych przełomów, tak? Być może ta terapia trochę się przyczyniła do przełomów, ale raczej nie na zasadzie, że podczas terapii coś odkryłam, tylko bardziej na zasadzie, że mnie tak wkurwiało, że wszystko po prostu przerabiamy i a mi ciągle mi jest źle, w sensie ciągle mi było, ciągle coś było nie tak i pamiętam, że czytałam właśnie taką książkę, którą polecałam już raz też u siebie w podcaście, Agnieszki Maciąg, Miłość ścieżki do wolności. Dokładnie w trakcie czytania tej książki, jak przeczytałam jej historię i no to była w ogóle piękna książka. Przeczytałam jej historię, Agnieszki, która opisywała tam swoje życie i trochę widziałam w tym siebie, no nie dosłownie, bo ona ma przecież jest po 40, ja mam niecałe 30 lat. I bardziej chodzi mi o to, że ona tam pisała o tym, jak ona przez cały czas, przez całe swoje życie, właściwie przez długą jego część, szukała ciągle właśnie tego czegoś, co jej pomoże, co ją uzdrowi i że siedziała w pewnym momencie, nie wiem, gdzieś tam w jakimś pięknym hotelu chyba, czy na jakiejś plaży gdzieś po prostu, że teoretycznie wszystko było idealnie, a dalej coś było nie tak i właśnie wtedy sobie zdała sprawę, że no nie ma czegoś takiego i że po prostu, że nigdy nie będzie idealnie, że to w ogóle nie chodzi o te wszystkie rzeczy, których my szukamy, tylko to właśnie to już jest to, nie? Że to życie to już jest to jest już tu i teraz, nie? Że jakby nie będzie lepiej, w sensie, że może będzie lepiej, ale chodzi o to, że to jest ten moment, tak? I że nie jakby życie, ciągle mając z tyłu głowy oczekiwania, że no powinno być tak inaczej, no bo właśnie, bo social media. Coś wtedy jeszcze nie było, ona tam nie pisała w social mediach, a ja sobie myślę teraz. Bo w social mediach jest opisywany super idealny plan, jak jakiś powinien mieć, czy właśnie idealny schemat dnia, czy właśnie idealną dietę, czy coś tam, czy o, jak sobie rozplanować ćwiczenia i tak dalej. I to nie jest źle, bo to właśnie mogło być narzędzia, ale patrzenie ciągle na to i porównywanie, że okej, okay, porównywanie swojego życia i dążenie do tego, to jest problem. I to dla mnie był problem i właśnie wtedy sobie zdałam sprawę, że o fakt, nie? Że to że to jest to, że to koniec, nie? Nie będzie lepiej. I to jest właśnie, jakby życie się tu dzieje. I
patrz, to jest tak, że to brzmi jak taki banał, nie? Że no przecież tak jest tu i teraz, jakby nie żyjesz w przyszłości i nie żyjesz w przyszłości.
Tak.
Tak jak my dzisiaj nagrywamy, jakby to życie to jest to, 11 kwietnia, nie? Czy który tam dzisiaj jest.
Tak.
Ale jak jesteś w takim momencie, że sobie to uświadamiasz, tak serio, tak wiesz, że to tak chłoniesz to, to jest taki mocny punkt zwrotny. Myślę, że w każdym aspekcie, w sensie w byciu, nie wiem, rodzicem, byciu partnerką, byciu, wiesz, na jakimś rozdrożu zawodowym, że to ci tak potrząsa tobą.
Tak, że właściwie tylko z tym możesz pracować, nie? Że nie ma
Dokładnie.
innej rzeczywistości. No. No i to mi zrobiło takie, że takie trochę, że w takim razie, jeśli to jest to, no to ja już to pierdolę po prostu. Ja już nie chce mi się, nie? Nie chce mi się dążyć do standardów, które w ogóle po co, nie? I jakby no nie, to w ogóle jest nieosiągalne. I jeszcze ten work-life balance, który po prostu, Jezu, czyli właśnie praca określoną ilość godzin, to właśnie no mając swój biznes, który już wtedy miałam, dość rozwinięty i też próbując uczyć się właśnie, jak jeszcze bardziej go rozwinąć, no to gdzieś tam też różne zasady sobie wzięłam, tak? Właściwie do nich się znów dostosowywałam, próbowałam się dostosować i też wszyscy po prostu pierdzą na temat tego work-life balance, pracuj określoną ilość godzin i tutaj nie możesz po tej godzinie pracować, bo to w ogóle kto po tej godzinie pracuje? No cholera jasna, no potem mam swoją firmę, żeby pracować jak chcę, nie? I to po prostu strasznie dużo złości wtedy się pojawiło i też takiego właśnie, że ja już mam wyjebane, ja wiem, że to jest po prostu nieosiągalne, te standardy, które ja chciałam osiągnąć, są po prostu nieosiągalne i to było naprawdę z dnia na dzień i jakby mi się oczy otworzyły i nawet pamiętam, że terapia moja wtedy dalej trwała, summa summarum nie jestem z niej do końca zadowolona, ale pamiętam nawet na kolejnej sesji, ta terapeutka zwróciła tego uwagę, też odebrała to jako jakąś po prostu anomalię moją i że coś ze mną jest nie tak, że nagle jestem jakaś taka spokojniejsza i że w ogóle inaczej mówię, nie? I tak dalej. I dla mnie to było takie, że się uwolniłam po prostu od tego wszystkiego i, no i to było fajne. Takie bardzo odkrywcze, a później się zaczęłam współpracę z coachką właśnie zresztą kojarzysz ją, Becca Holistic Time Coach, która właśnie zajmuje się czasem i organizacją czasu, ale właśnie łącząc, trochę balansując tą taką stronę, tą kobiecą, męską energię, w cudzysłowie oczywiście, czyli właśnie tą stronę takie, okej, okay, struktura, organizacja, z drugiej strony i działamy, a z drugiej strony odpuszczanie i flow i właśnie emocje i tak dalej. No i też pracując z nią zaczęłam się uczyć i jeszcze bardziej opuszczać te zasady, jeszcze bardziej właściwie docierać do siebie, że w ogóle kim ja jestem bez tych zasad i co ja tak naprawdę chcę bez tych zasad, a co ja lubię, nie? I czy naprawdę jak odpuszczę wszystkie zasady, to nie będzie mi się chciało nic robić, a może mi się będzie chciało robić, nie? Dokładnie tak jak z dietami, czy naprawdę jak odpuszczę wszystkie zasady, to będę pieprzać tylko czekoladę?
Dokładnie.
No,
dokładnie.
Może nie.
Jezu, to jak powiedziałeś o tym roku takiej twojej wolności, można powiedzieć tego odpuszczenia i takiego w sumie odkrywania siebie na nowo, to sobie myślę, że w ogóle jak zajebiście dużo, może to było inaczej w twoim odbiorze, ale mi to przyszło na myśl od razu, że jak zajebiście dużo odwagi to wymagało i siły, żeby puścić się tego, co cię tak jakby, wiesz, mogło trzymać w ryzach latami. No i też zwróciłaś na ważną kwestię uwagę, że to dawało poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest zajebiście ważne. Nawet jeśli jest złudne, no to jakieś jest. I co ci dawało? Czym sobie zastąpiłaś to poczucie bezpieczeństwa, które ci dawały te wszystkie zasady, kiedy je puściłaś i byłaś no sama ze sobą?
To było straszne, naprawdę to było straszne i myślę, że jakbym nie miała też właśnie osoby, która jest ze mną w tym procesie, w sensie właśnie jakbym nie była wtedy ja z Beką, z tą coachką moją, to nie wiem, czy bym dała radę to zrobić i to bezpieczeństwo, no też uczyłam się, jak sama sobie to bezpieczeństwo zapewniać. Ona bardzo dużo mnie nauczyła takiej inner child work, takiej właśnie pracy z wewnętrznym dzieckiem. I okej, okay, a w ogóle czego teraz mała Kasia potrzebuje, żeby się czuć bezpiecznie, nie? I bardzo się nauczyłam opiekować się sobą, tym wszystkim i właśnie sobie jakby pamiętać o swoich podstawowych potrzebach, nie? Sen, halo, drzemki, jedzenie, a tu potrzebuję iść na spacer, tak? A tutaj też jednocześnie w ogóle się to nałożyło z ogromnym hejtem, jaki się na mnie zwalił właśnie w marcu. Tak, więc jak zaczęłam się przyglądać, jak ja w ogóle się czuję publikując w social mediach, no to się okazywało, że moje ciało się całe spina, że ja po prostu się czuję, jakby ktoś mnie miał, wiesz, zaraz zadźgać tutaj. Też bardzo mnie zaciekawił temat wtedy witch wound, nie wiem, czy kojarzysz coś takiego. To jest tak zwana rana wiedźmy, w sensie Założenie jest takie, że wiesz, że kiedyś kobiety, zwłaszcza pracujące z innymi kobietami, czy w ogóle pomagające ludziom, no, się im zamykało buzię i to była niebezpieczna po prostu taka praca. I czy to jeśli właśnie wierzymy w różne wcielenia, to jest jedna rzecz, że to może przechodzić, ten strach przed w ogóle pokazywaniem się, czy też epigenetycznie po prostu mamy trochę wgrany ten strach przed pomaganiem ludziom. I też w pewnym momencie zauważyłam, że taki strach miałam, że no dosłownie, że do mnie policja przyjdzie, mnie teraz tutaj aresztują, bo robię coś złego. I no i jak z tym pracowałam, też głównie takim cackaniem się ze sobą, w dobrym tego słowa znaczeniu. I takim, hej, to na co jesteś gotowa? Właśnie z czym byś się czuła bezpiecznie? Jeszcze niedawno tutaj miałam taką karteczkę przyklejoną, bo różnie sobie przyklejam na moją tablicę, która jest obok mojego biurka, właśnie what would feel safe today? Z czym byś się dzisiaj czuła bezpiecznie? Z jakim krokiem? I no i tak też podchodziłam, pisząc jednego posta na przykład przez tydzień na 10 rad, tak? I ucząc się, jak się tym cieszyć i jak się czuć w tym swobodnie, jak podążać za sobą. I też oczywiście ogromny, ogromny, ogromny przywilej mam i zdaję sobie z tego sprawę, że pracując online mogę sobie na to pozwolić. Natomiast to też było cholernie straszne właśnie ze względu na to, że po pierwsze, tak jak mówisz, to bezpieczeństwo, które mi, to złudne bezpieczeństwo, które mi dawały te zasady, a po drugie, no też strach o to, że no, kim ja jestem, tak? W sensie, kim ja jestem bez tego i takie zaufanie sobie. To jak się opieramy przez całe życie, jak ja się opierałam przez całe życie na różnych zasadach produktywności, i systemach, i tym, że okej, jak ja to zrobię, ktoś mi powiedział, że jak ja to zrobię, to w ogóle jest najlepsza na świecie i przecież ta osoba to robi i ma taki idealny dzień, idealny poranek, czy jakoś idealny właśnie morning routine, to ona ma, i ona ma zajebiste życie, tak jak ja to zrobię, też będę miała, no to teraz tak aha, to nie ma żadnych zasad, nie? I że to w takim razie, no to bez sensu, nie? I no i co teraz? I to ja, czyli wychodzi na to, że ja muszę być wystarczająca, tak? Że i czy to będzie wystarczające, czy ja będę wystarczająca, jak ja odpuszczę te wszystkie zasady i będę właśnie podążać za sobą, tak? Czy to będzie wystarczające, żeby zarabiać pieniądze? Czy to będzie wystarczające dla ludzi, żeby dalej chcieli mnie słuchać, oglądać? Czy to będzie wystarczające dlatego, żeby nie wiem, utrzymywać porządek w domu? I czy żeby mieć w ogóle jakieś fajne życie, które chcę mieć? No i no to było naprawdę hardkorowe przeżycie, no ale bardzo jestem wdzięczna sobie też, że na to poszłam i kompletnie nie żałuję.
A mówiłaś, że gdyby nie Beka, to nie wiesz, czy byś dała radę. Jaką rolę pełniła Beka w tym procesie? W sensie, jakim rodzajem oparcia ona była dla ciebie? Co wnosiła do tego twojego procesu?
Po prostu była i wiedziałam, że mam się do kogo odezwać. Była ze mną w tym, była obok mnie. Bo to też w coachingu tak jest, że ten coach właśnie w przeciwieństwie na przykład do czy psychologa, czy właśnie jakiegoś mentora, to jest na równi z tobą i nie jest, jakby nie jest w pozycji, że o, ja ci pomogę, ja ci wskażę.
Tak, czyli są te pytania o feedback jakby. Nie jest tak, że się narzuca druga strona, w sensie narzuca, no że nie wchodzi jakby ze swoimi opiniami, dopóki druga strona o to nie poprosi.
Tak, 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 kompletnie nie. To jest po prostu w ogóle pierwszy raz spotkałam. To też mi się dużo bardziej podobało niż w terapii. Znaczy oczywiście uważam, że terapia ma swoje zastosowanie i też jakby patrzy w przeszłość, tak? Przerobienie przeszłości też jest, uzdrowienie jest bardzo ważne. Natomiast coaching patrzy właśnie w przyszłość bardziej i w tu i teraz. I w ogóle, jejku, no to po prostu pierwszy raz spotkałam się z tak bezpieczną przestrzenią, tak bardzo nieoceniającą. Tyle się nauczyłam, zresztą sama też zostałam coachką dzięki temu, tak uwzględniającą po prostu, uwzględniającą mnie, będącą taką przestrzenią właśnie, którą Beka stworzyła dla mnie, że to jest okej, okay, jakby cokolwiek jest, to jest okej, okay, tak? I podchodzenie do tego właśnie w taki spokojny sposób i też przyglądanie się tak naprawdę temu w tej przestrzeni właśnie, naprawdę, ja to widzę jako taka banieczka, w której sobie byłyśmy i w której ona mnie tak za rękę prowadziła, może nawet nie prowadziła za rękę, tylko po prostu była właśnie obok mnie, no to było coś pięknego i no naprawdę bezcenne w tym wszystkim.
A
mówiłaś o tym work-life balance z takim śmiechem, takim, że no ewidentnie wnioskowałam, że sam koncept się dla ciebie nie sprawdził. Mhm. Jak się do tego odnosisz jakby z dzisiejszej perspektywy i co robiło ci, nie wiem, walczenie o ten work-life balance? Jak on był w ogóle przez ciebie rozumiany?
Wiesz co, ja w ogóle tak wiele rzeczy to tak teraz śmieszkowo podchodzę, właśnie czy work-life balance, czy stałe godziny pracy, o mój Boże. Tutaj też mam dużo do powiedzenia. Właśnie stałe godziny pracy w swoim biznesie, żeby sobie ustalić. I ja w ogóle, jaki mam problem największy z tą organizacją taką, jakby ze wszystkim dotyczącym produktywności organizacji, to jest to, że to jest takie tak płytko przedstawiane, tak jakby to było po prostu tak zajebiście proste i jakby to było tylko takie, jakby traktujące człowieka jako robota, w ogóle abstrahując od tego, nie uwzględniające kompletnie tej kobiecej cykliczności i tego, że naprawdę mamy zupełnie inną organizację, możemy mieć w jednej fazie cyklu inną w drugiej, zupełnie inne godziny pracy, zupełnie inne potrzeby, w ogóle po prostu kosmos, jak kobieta się zmienia w trakcie cyklu. I no, a to wszystko też było przez mężczyzn, dla mężczyzn w większości zrobione, w większości przypadków właśnie dla 8-godzinnego dnia pracy właśnie w korporacjach, tak? I teraz, i też trochę jestem wkurzona, że no, nikt mi tego nie powiedział, że właściwie do nikogo, no nikogo nie jestem wkurzona i na wszystkich, że takie są komunikaty i że takie jest, taka jest presja też w tym wszystkim i że to jest przedstawiane jako właśnie taka magiczna pigułka, a z tym work-life balance, no to, czy właśnie z tymi stałymi godzinami pracy, dla mnie, jako osoby prowadzącej swoją firmę, w której naprawdę większość zadań dla mnie jest po prostu fantastyczna i kocham to robić, to nie ma czegoś takiego jak work, nie ma czegoś takiego jak life. Jest, jakby są zadania i tutaj, które lubię bardziej, które lubię mniej, które mi się czasem chce zrobić, czasem mi się nie chce. I do tej pory mnie bardzo stresuje rozdzielanie życia i pracy. To wszystko jest dla mnie życie. I jest część zadań związanych z moją firmą, jest część zadań niezwiązanych z moją firmą, tak? Jest część związanych, nie wiem, z domem i z zrobieniem obiadu czy posprzątaniem. A część jest związanych z tym, żeby zrobić content na najbliższy tydzień do social mediów. No i najbardziej, mimo że faktycznie gdzieś tam jakby no nie robię jednocześnie obiadu, nie nagrywam podcastu, ale rozdzielanie tego to jest dla mnie jeden z takich największych stresorów, plus też narzucanie sobie właśnie tych stałych godzin pracy, gdzie wszyscy zawsze trąbią, no tutaj dobrze by było pracować sobie od tej i do tej, albo chociaż tam ileś godzin sobie ustalić, ile pracujesz maksymalnie dziennie. No kurde, nie, ja jakby jedną z największych wartości, czego też w zeszłym roku się dowiedziałam o sobie, to jest dla mnie wolność właśnie i ta swoboda. I też dlatego pracuję na swoim, żeby mieć tą wolność i swobodę. Więc jak czasem mam ochotę sobie coś do 20, to się nie wie za to, tylko po prostu się cieszę z inspiracji to robię, chociaż właściwie ostatnio bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Zwykle faktycznie pracuję gdzieś tam do południa, o ile w ogóle, ale no to jest, to były dla mnie ogromne stresory i ogromna presja, bo mój mózg w ogóle w takich ramach się czuje najgorzej. I,
jasne.
No.
Jasne. Myślę sobie o klientkach i odnajduję analogię do tej zasady 80-20 albo w ogóle do podziału makroskładników. Mam tutaj na myśli te liczby, nie? Czyli tak jak my możemy sobie wyobrazić ten work-life balance, że work, nie wiem, 8 godzin, life, 8 godzin sen, 8 godzin i to jest takie, wiesz, pociachane na takie, wiesz, trójkąciki, to w przypadku tej zasady 80-20 też często kawał pracy robimy na konsultacjach, żeby sobie uświadomić, że ta zasada może być od dupy rozbić i ona może być elastyczna i fajna dla niektórych osób, które w ogóle pierwsze słyszą o koncepcie tego, że wow, można mieć, wiesz, w swoim odżywianiu przestrzeń na ciastko, a dla innych osób może być na maksa stresująca i w ogóle jakiekolwiek 20% czy w ogóle jakiekolwiek procenty no się nie sprawdzą.
Depresja.
Tak, dokładnie. Jak ten rok odpuszczania i luzu wpłynął na twoją, nie wiem, firmę, twoją działalność, twoje myślenie o sobie jako o Kasi, na twoje życie prywatne, jeśli chcesz o tym opowiedzieć oczywiście?
Mam wrażenie, że jeszcze bardziej, zresztą mam wrażenie, no zdecydowanie się rozwinęła bardziej i rozwija się dalej i to jest niesamowite. I jakby nawet jak myślę sobie o tym, że to było rok temu to było, to w ogóle jest jakieś niemożliwe, bo jestem zupełnie w innym miejscu. Wpłynął, jednocześnie bardzo pozytywnie wpłynął na pieniądze, właśnie na przychody. Jednocześnie bardzo dobrze wpłynął na, z mojej perspektywy, na to, co ja tworzę, czy to na produkty, jakie tworzę, czy właśnie na bezpłatne treści. Jestem w stanie w ogóle więcej bezpłatnych treści dawać ludziom, na czym mi też zależy, bo wiem, że nie każdy jest sobie w stanie pozwolić na moje produkty. Co jeszcze? Bardzo dobrze, jakby dobrze wpłynął w ogóle na całe moje życie, jako tak, że no, jestem dużo, dużo spokojniejsza. Ja pamiętam, że przed właśnie tym moim przełomem, czyli powiedzmy przed tym ponad rok temu, to ja jakby ludzie mi mówili, że ze mnie emanuje ten spokój i też, że gdzieś tam trochę tym spokojem zarażam i to było ciągle takie aktualne. Natomiast ja mówiłam dużo takich, ja to widzę jako takie frazesy, że powtarzałam takie frazesy właśnie, że odpuszczanie, że tutaj właśnie elastyczność, straniewanie i tak dalej. Ale naprawdę myślę, że ja miałam dużo momentów takich, gdzie sobie myślę, Jezu, jak te wszystkie dziewczyny mi pisały właśnie, że one mają więcej spokoju, że fajnie, że ja piszę o tym odpuszczaniu, że one odpuszczają i tak dalej, to ja sobie myślałam, Boże, jak ja wam zazdroszczę. Ja tak nie mam. Ja po prostu tego nie umiem. I to było takie, naprawdę taka bezsilność w tym była. I tak, no ja naprawdę tego nie umiałam, mimo że o tym mówiłam. I no cieszę się, że to pomagało części osób, chociaż jestem przekonana na 100%, że też ode mnie było czuć gdzieś tam to spięcie, tak? Mimo że część osób wyczuwała trochę tego spokoju, tak? No bo mówiłam zawsze, zresztą moja mantra, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie, ale to na spokojnie u siebie to dopiero właśnie poczułam rok temu. I no więc też na 100% to wpłynęło, wiesz, bardzo na to, jak mnie ludzie jeszcze bardziej spokojnie odbierają, tak? Bo też w tamtym momencie zaczęłam w ogóle też podcast swój, czyli no właściwie już prawie rok temu. No wydaje mi się, że coś koło maja, czerwca może. I, no i ten podcast już był bardzo od początku, bardzo świadomie właśnie w rytmie takim mega slow i w takim właśnie bardzo spokojnie. Później trochę się rozkręciło, jak zaczęły się inne emocje pojawiać. Natomiast no było to, jakby wpłynęło to na wszystko. Ola, jakbyś mi pytanie mogła
wspomnieć. Luzik. Ja wszystko Zastanawiam się jeszcze, jak wypełniałaś w ogóle swój czas wtedy, no skoro duża część odpadła, jak się spodziewa, między organizowaniem i właśnie gdzieś przerzucaniem zadań z jednego dnia na drugi, bo się nie udało zrealizować, jak to często bywa przy tych klasycznych systemach organizacji. I jak w ogóle wyglądała ta twoja praca jakby wewnętrzna, bo mówiłaś o udziale Beki w tym procesie, czyli tej coachki. Ja to tak odnoszę i podkreślam jakby rolę tej drugiej osoby w procesie, bo to jest naprawdę często zajebiście duży zasób. W sensie, czy to jest terapeuta, czy trener, czy fizjo, czy ogarnięty lekarz, czy ktokolwiek inny. Tak. Jakby jak jest druga osoba, która stwarza bezpieczną przestrzeń i wiemy, że jesteśmy w tym procesie z kimś, a nie sami, to ten ciężar się tak jakby rozkłada. W sensie jest takie poczucie, że nie jesteś w tym sama i że jak ty masz gdzieś gorszy czas, to jest wsparcie, na które możesz się, wiesz, tak trochę, no wiesz, gdzieś zregenerować, nie? Odzyskać część tych sił. Co oprócz Beki?
W tym procesie, nie? No bo to też jakby są takie tematy, gdzie no, tutaj te osoby, które nas słuchają, pewnie gdzieś tam o to zahaczają i rozumieją i rezonują z tym. Część na pewno nie, ale no nie wiem, z jakimiś tam, no teraz zresztą jesteśmy po świętach, tak? No to była styczność pewnie z dużą częścią rodziny u wielu osób, czy jakichś znajomych, bliższych, dalszych i no ja nie miałam bardzo długo też osób w swoim życiu, z którymi mogłam porozmawiać na takie tematy. Zresztą dalej jest ich bardzo, bardzo, bardzo mało. Także...
Tak. Zaufana osoba, duży zasób, no nie? No i mówiłaś, że ta książka Miłość ścieżki do wolności była takim punktem zwrotnym w sumie dla ciebie, że w trakcie czytania tej książki stwierdziłaś pieprzyć
tak.
To.
Tak, bo ja tam się widziałam, natomiast też to, co podkreślałam, bo ja mówiłam u siebie też o tej książce, natomiast co podkreślałam żeby nie wpaść w pułapkę, w jaką ja wpadałam zawsze, jak usłyszałam o jakiejś książce. O Boże, to będzie ta książka, ja w ogóle zrobię wszystko, co będzie w tej książce i to już będzie idealnie. Bo jak ja bym usłyszała taką historię, jak ja to teraz powiedziałam, ja bym od razu kupiła tą książkę, co nie jest nic złego, ale bym się jej bardzo kurczowo trzymała i oczekiwała, że mi zmieni całe życie. Także no, bardzo możliwe, że mi zmieni.
Tak, tak, tak. Ale też bardziej zwracam uwagę właśnie na to, że czasem, wiesz, przypadkowa lektura, przypadkowy podcast, przypadkowy webinar, przypadkowy kurs jakiś, który gdzieś tam wyskoczy, reklama, jest w stanie zmienić bardzo dużo. No często w mało oczekiwanym i spodziewanym momencie, no nie? A co ty myślisz teraz o sobie jako o Kasi po tym roku odpuszczenia i po tym roku bez zasad? Jak się okazało, że to odpuszczenie wpłynęło na ciebie? Wiesz, na to, kim jesteś ty?
Myślę, że na to, kim jestem, to nie wpłynęło. Bardziej wpłynęło na takie odgruzowanie właśnie tego, kim ja jestem. Odgruzowanie mnie. Naprawdę, to widzę jako takie ściąganie po kolei wszystkich tych warstw kolejnych i takiego... No właśnie odgruzowania. Ja byłam zagruzowana, zagracona. Przywłaszczyłam mnóstwo rzeczy, które w ogóle nie były moje. Właśnie jakichś zasad, które... Że nie były moje, mam na myśli, że ja tak naprawdę w ogóle... miały się nijak do mojego życia. Ja się z tym nie zgadzałam, źle się z tym czułam, ale myślałam, że tak trzeba, więc to określam jako rzeczy nie moje. I tak naprawdę zobaczyłam siebie jako osobę, która właśnie generalnie jest bardzo spokojna, ma dość wyraźne opinie na różne tematy, wiem, co mnie wkurza, która lubi porządek, ale nie zawsze się chce sprzątać, która lubi organizację i uwielbia jechać na flow, natomiast nie zawsze jakby muszę też, potrzebuję mieć jakąś strukturę do tego, żeby w tym flow funkcjonować, która właśnie lubi nagrywać podcasty, trochę mniej lubi nagrywać różne filmiki, która lubi pisać, co się okazało, a myślałam, że nie lubię, tylko tu akurat perfekcjonizm odgraciłam. Która nie jest jakoś super fanką gotowania i nie ma wyrafinowanych kubków smakowych, ale bardzo lubi jeść. jestem w stanie się zadowolić z bardzo prostym jedzeniem. I no, dużo takich rzeczy, które w ogóle bardzo sobie cenię kontakt z naturą. Dużo takich rzeczy, które po prostu były, nie wiedziałam o nich. I dopiero je dostrzegłam, też właśnie swoje ambicje, to, że właśnie i samo to też był dla mnie ogromny przełom jako osoby prowadzącej firmę, że to wpadłam w takie sidła kolejne końcem zeszłego roku, właściwie no tak po październiku zeszłego roku, że żeby, okej, dobra, no tak mi się rozwijam biznes, no to w jaką stronę się rozwija biznes, no kolejny krok to imperium po prostu wielkie i wiele osób właśnie w teamie swego czasu miałam 7-8 osobami prawie na co dzień współpracowałam i tutaj ktoś od filmów, tu ktoś od projektów, tu ktoś od tego, tamtego i bo też właśnie tutaj weszła moja ambicja i no potem się okazało, że to też był kolejny przełom dla mnie właśnie w styczniu, że ja tego nie chcę, że to mnie przytłacza, że i mi jest fantastycznie właśnie w małym teamie, właśnie w upraszczaniu procesów, nie w budowaniu sobie nowych, że ja nie chcę iść w stronę korpo i nie chcę iść w stronę rozwinięcia, po prostu ekspansji takiej jakby w tym znaczeniu, bo też jest takie przekonanie w biznesie jakby, że do tego to dąży, tak? Że jakby kolejne kroki w biznesie, to jest więcej. No ale zdałam sobie sprawę, że jest, no mogę to zrobić z palcem w nosie, ale po prostu nie chcę tego, bo to ogranicza też moją wolność, którą sobie bardzo cenię. Mhm. Więc też zdałam sobie sprawę, że prościej, że ja cenię sobie proste rzeczy, to samo myślałam sobie na temat tego, czy okej, dobra, czy ja może bym chciała, nie wiem, podróżować przez cały świat, czy nie wiem, mieszkać na jachcie, czy różne takie rzeczy, tak bardzo też mam odblokowane możliwości w głowie, że okej, że to jest bardzo możliwe i że spokojnie mogłabym to zrobić, ale właśnie w takich chwilach sobie zdałam sprawę z tego, że nie, że ja sobie tak uwielbiam proste życie, że ja po prostu ja chcę mieć dom z ogródkiem i sobie marchewki i tam w tym ogródku i kopać w nim i nie wiem, mieć gromadkę dzieci i gotować im obiadki i nie wiem, i piec pyszne bułeczki maślane, jakie mi piekła moja mama i chodzić na spacery i właściwie to parę razy w roku sobie gdzieś wyjeżdżać, ale też nie, na pewno nie tak... jakby była to jedna z rzeczy, których też się nauczyłam o sobie, w ogóle pozwalając sobie na takie marzenia i na to, które też wzięły się tak naprawdę z tego, co znów w social mediach jest pokazywane, nie? Że
tak.
Kolejny krok, no to jest taki i w ogóle to dobrze jest dążyć do tego i takie marzenia wszyscy mają, więc czemu ty nie masz mieć?
No. Tak, tak. I jakby właśnie posiadanie takiego prostego życia według tej swojej definicji, czyli właśnie gdzieś dom, ogródek, surowe marchewki, gromadka dzieci i tak dalej, że jakby to by było gorsze, nie? Niż zwiedzanie Azji, Australii, w ogóle,
tak,
wiesz, full.
Tak.
No ale nie. W sensie ja nawet jak sobie oglądam te vlogi różne podróżnicze, bardzo je lubię, jak są pięknie zmontowane, no kozak, nie? Masz takie poczucie, jakbyś z kimś tam była, ale szlak by mnie trafił, jakbym ja musiała tak latać, wiesz, jetlag ciągły w życiu, tak. Jezu, w życiu.
Tak, tak.
Więc fajne jest to, że dotarłaś do tego, właśnie odgruzowałaś Kasię, tak jak to ładnie nazwałaś.
Tak, odgruzowałam Kasię.
Odgruzowałaś Kasię. Czyli dużo frustracji, złości i jakiejś takiej inspiracji wynikającej z tej książki i odnalezienia się w niej doprowadziło do tego, że stwierdziłaś, dobra, rok dla siebie.
Nawet wiesz co, nie myślałam, że to będzie rok, nie? To tak wyszło, że to był rok, może nie cały, ale no, ale tak, tyle to mniej więcej mi zajęło, żeby do siebie wrócić.
Nie zmuszać się do wpajania procedur, które ktoś gdzieś tak. narzucił, opisał. No, to jest identycznie jak z dietami, w sensie to jest tyle analogii, Boże. Tak, mega dużo analogii.
Identycznie. I jednocześnie oczywiście chcę tu zaznaczyć, że nie ma idealnie, że są dni, w które ja sobie zapominam się i mówię sobie, że muszę i narzucam sobie ogromną presję i później jest ogromna frustracja, jest płacz i zgrzytanie zębami i o Boże, co ja robię ze swoim życiem i to będzie zawsze. I to jest normalne. Natomiast przeważają dni właśnie spokojne, raczej i takiego, okej, co by sobie teraz zrobić, ale też uważam, że w ogóle to jest jeden z takich bardziej szkodliwych mitów na temat organizacji, że kiedyś w ogóle jest jakiś moment taki, gdzie wszystko robisz sobie z radością i z uśmiechem na twarzy. No nie, no są, jest mnóstwo momentów i zawsze będą. Nie łudzę się, że nie będzie właśnie, gdzie są pewne zadania, których się nie chce zrobić i których się po prostu... Trzeba się trochę nie przymusić, ale podjąć decyzję. Nie zacisnąć zęby, ale policzyć sobie do 5, no 5, 4, 3, 2, 1, no odpisuję na te maile, no bo chcę mieć czystą skrzynkę i chcę jakby trzymać kontakt z osobami, które czekają na moją odpowiedź i tyle. Może nie chcę mieć odpisywać na maile. No, więc...
No pewnie. Ale to zobacz, jaki w ogóle reframing wleciał, że nie zmuszam się, tylko podejmuję decyzję. No to jest też ta praca, nie? Ale właśnie to są takie małe zmiany, nie? W wymówieniu. Jak na przykład nie zmuszam się do śniadań, tylko no jestem dorosłą osobą, która chce dla siebie dobrze i która wie, że będzie się czuła wybitnie do dupy, jak nie zje tego śniadania.
Tak.
I zastąpi to kawą i przez 5 godzin będzie miała zasany żołądek.
Tak, tak. To też, co powiedziałaś, dorosłą osobą, to mi się skojarzyło właśnie z tym reparentingiem. Pracą z wewnętrznym dzieckiem. W sensie, że jest się okej, okay, że jakby zaspokajanie potrzeb tego małego dziecka w nas, które jest, czy tam właśnie wewnętrznej nastolatki, z którą też tam ten kontakt złapałam, to też jest praca właśnie z zbudowaniem postaci takiego wewnętrznego rodzica, którego nie było, którego jakby to nie jest podcisk w rodziców, tylko po prostu nie ma takiego dziecka, którego zawsze rodzice w 100% tam te potrzeby zaspokajali. Więc to też jest nasza rola teraz, żeby odkryć jakich potrzeb, czego my potrzebujemy i kochającą ręką, kochającym językiem te potrzeby zaspokajać i podejmować decyzje dla siebie, które będą dobre długoterminowo, jednocześnie uwzględniając właśnie, jak to dziecko wewnętrzne się czuje. Co kiedyś postrzegałabym naprawdę jako właśnie zetkanie się ze sobą i takie no przecież trzeba zacisnąć zęby i zrobić coś i tyle. I przecież to problem. Just do it.
Jak z dietami.
Mhm.
Identycznie. No to jest identyczne. Ja ten temat chciałam właśnie z tobą poruszyć, bo obserwuję ogromną zależność między zaburzeniami odżywiania a tą produktywnością toksyczną. I w ogóle też nawet już takimi nieklinicznymi, można tak nazwać, postaciami jakichś tam problemów z jedzeniem i mimo wszystko takim motorkiem w dupie, nie? Że ja muszę zrobić to, muszę zrobić tamto, nie mogę usiąść, nie mogę leżeć, odpoczynek to strata czasu i tak dalej. I właśnie chciałam sobie tak parę takich rozmów o tej toksycznej produktywności i nagrać i tak, no może też trochę dać do myślenia, zainspirować, nie? Siebie i innych, wyciągnąć coś fajnego. Także bardzo Ci dziękuję, Kasia, za tą rozmowę.
Dzięki, ale tylko bym chciała dodać, że to jest tak jak z zaburzeniami hormonalnymi. Większość kobiet z zaburzeniami hormonalnymi ma bardzo bogate listy do zrobienia, ma bardzo dobrą organizację, ma problem z odpuszczaniem zadań i z wybieraniem odpoczynku, także to się bardzo łączy ze sobą.
Ale wiesz,
co ty wzięłaś w ogóle z tej rozmowy dla siebie, co bierzesz?
Dużą jakby odwagę, w sensie to, że to odpuszczanie to nie było takie, no teraz czuję, że to jest właściwy czas i to robię po prostu, tylko fakt, że to był trudny proces, to jest takie bardzo, wiesz, normalizujące to. I fakt, że ta druga osoba była w tym procesie, nie? Żeby może rozważyć i skłaniać się raczej ku robieniu tego z kimś niż samej, nie? Więc to było bardzo fajne. Podlinkuję wszystkie Twoje linki, wiesz, sociale i tak dalej w opisie. Zachęcam jeszcze raz do odsłuchania tych dwóch rozmów, bo myślę, że warto. I do usłyszenia w następnym odcinku gdzieś kiedyś z Tobą, bo pewnie się taki pojawi.
Pewnie tak. Dzięki, Ola, za zaproszenie.
Dzięki, do usłyszenia.